Niezarekwirowane. Historie z Gułagu.
Czytałem wszystkie te broszury, tam takie rzeczy piszą, oj, same tylko bzdury i gadanie na władzę sowiecką. Mówią, że ludzi rozstrzeliwali, do głębokich dołów wrzucali, potem ziemia się ruszała, że to czekiści robili. Ja jestem czekistą. Miałem mundur czekisty i ja w to nie wierzę. Jak służyłem, to nigdy do nikogo nie strzelaliśmy. Z głodu też nikt nie umierał. Może tak w Workucie było, ale nie w Peczorłagu. I żeby więźniom ręce wykręcali, bili albo ich katowali? Nie, niczego takiego nie było. Może gdzieś tam się zdarzyło, że rozstrzelali. O, Polacy się do nas burzą za ten kato... jak? Katyń, właśnie. Że tam wystrzelali oficerów ichnich, Polaków. Ale to nie my, tylko Niemcy. No i co, że Miedwiediew powiedział, że my? Ja mu nie wierzę. Putin też powiedział, że każdy kombatant dostanie samochód oka. I gdzie jest mój samochód? Ja jestem człowiek wierzący. Dziękuję Bogu, żem przeżył taką straszną wojnę. Na froncie się modliłem, cały czas się modliłem i prosiłem, żeby Bóg mnie ochronił przed śmiercią. I jak w łagrze więźniów goniłem, to też prosiłem, żeby mnie obronił. I Bóg ze mną był.
Niezarekwirowane. Historia ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej. Publikacja, która została wydana w Polsce dzięki Karcie, Ośrodkowi Karta i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Mamy niezwykłą przyjemność gościć dwie autorki oraz tłumacza tej wyjątkowej książki, która zawiera relacje spisane w latach 2012-2018, a relacje wyjątkowe. Chciałoby się powiedzieć relacje z dwóch stron drutu kolczastego. Osadzonych i tych, którzy ich pilnowali. Autorka tekstów książki Jelena Raczewa, autorka artykułów o pamięci zbiorowej, generalnie zajmująca się pamięcią, zbieraniem relacji, obecnie doktorantka Uniwersytetu Oksfordzkiego. Gościmy także Annę Arntaniewą, autorkę wyjątkowych zdjęć do tej książki, dlatego że bez wątpienia nierozerwalną częścią tej książki są też zdjęcia tych osób, autorkę także filmów dokumentalnych i różnych projektów multimedialnych. Oraz gościmy pana Marcina Szczecińskiego, filologa, publicystę, znawcę tematyki rosyjskiej i oczywiście tłumacza tej publikacji. Nie ulega wątpliwości, że od 20-30 lat to, co my w nauce nazywamy oral history, czyli historia mówiona, jest bez wątpienia ważnym źródłem historycznym. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że to źródło historyczne jest obciążone dużą ilością subiektywizmu. Często są to półprawdy, niedopowiedzenia. Tak naprawdę to, co zapamiętaliśmy. W jaki sposób w tym morzu subiektywizmu można odnaleźć prawdę, ale pytanie, czy ta pełna prawda jest potrzebna.
To очень большой вопрос, и я боюсь, что у нас нет никакой объективной полной правды.
Это bardzo trudne pytanie, ale myślę, że nie mamy całkowitej prawdy obiektywnej. Nasze zadanie to było zebrać takie wywiady. Najpierw zbieraliśmy to do gazet, to była rubryka w gazecie, później już była książka, bo nie mogliśmy powstrzymać. Zbieraliśmy te wywiady, żeby przedstawić, jak różna bywa prawda, na ile różna bywa zależnie od człowieka. człowieka. Chcieliśmy najpierw porozmawiać z więźniami, ponieważ uważaliśmy, że jest jakaś prawda tych ludzi, którzy przeszli te straszne, nieludzkie warunki, były na granicy życia i śmierci. I później, po tej śmierci faktycznej, którą przeżyli, że oni mają taką prawdę, którą nie mają inni ludzie, ale okazało się, że nie. Że oni tak czy inaczej wrócili z łagra inni niż tam trafili. Stali się innymi ludźmi i ich prawda stała się inna niż ta, jaka była przed. Słyszeliśmy różne historie i bardzo często rozumieliśmy, że nas okłamują. Czasami nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego osoba trafiła do łagra. Czasami były to ludzie na przykład z Litwy, którzy faktycznie były związani z miejscowymi partyzantami, ale bali przyznać się, ponieważ oni pierwszy raz nas widzieli, jak ci dziennikarze przyszli, nie widzieli, jakie niebezpieczeństwo niesiemy ze sobą. Bali się nas, nie opowiadali nam całej prawdy. A z innej strony, jak widzieliśmy, że nasi bohaterowie nas okłamują, mamy jednego takiego bohatera. Wiem, że był przesłuchiwany, torturowany i on świadczył o tym, ale nie chciał nam o tym opowiedzieć. Bał się nam powiedzieć o tym, że sprzedał swojego przyjaciela. Nie pisaliśmy o tym w książce, bo jak możemy mówić tą prawdę, którą nam nie opowiedzieli. I nie mamy jednej obiektywnej prawdy. Mamy tylko taką prawdę, jak ludzie widzą siebie, widzą warunki i prawda to było tylko to, co oni mówili w swoich bardzo starych latach życia. I spotykaliśmy się z takim człowiekiem, który miał 101 rok. Ludzie bardzo często mówili w swoich bardzo późnych latach.
Tak, jakaś finalna prawda, którą oni nam рассказывали уже в свои совсем пожилые годы, всем нашим героям было от 80 до 101 года. Вот. И они рассказывали нам в свои вот эти совсем-совсем поздние годы жизни про ту правду, которая у них сложилась к этому времени. И мы специально решили публиковать ее как есть, без наших вопросов.
И специально публиковали мы все так, как есть, без наших вопросов, комментариев, без того, как выглядели дома этих людей, как отбирали нас, чтобы została только их правда, ich doświadczenie. Jest praca historyków, dane archiwalne, jak odbywały się represje i jak to wyglądało, tak? W różnych miastach starają się zebrać faktyczne dane, a my uważaliśmy, że bardzo ważny jest punkt widzenia człowieka, który nie jest zawsze obiektywny, ale to mówi o człowieku, czyli taki punkt widzenia człowieka. I jak już zaczęliśmy pracować nad książką, zrozumieliśmy, że mamy tylko jedną stronę tego życia, że mamy więźniów, ale nie rozumieliśmy, co odbywa się po drugiej stronie drutu kolczastego. Nasi bohaterowie opowiadali nam bardzo dużo historii związanych z konwojerami, jak konwojery znęcali się, a bardzo często były to też historie, jak oni pomagali, ratowali, dawali chleb, pozwalali schować się w swoich komórkach, jak na ulicy było bardzo zimno. Pomyśleliśmy, że nie możemy mówić tylko o więźniach i nie wspomnieć o tym, o konwojerach, którzy byli tam też codziennie. Zaczęliśmy zbierać wywiady u konwojerów, pielęgniarek i tam znaleźliśmy inną prawdę. Ludzie często tam też ginęli od braku perspektywy w życiu, trafili do tych łagrów jako konwojerzy. Bardzo często to było właśnie w tym konwoju. I nie możemy tutaj posądzać tych ludzi. Jest coś, co zmusiło ich wybrać tą drogę. I to też ich prawda. I możemy tylko słuchać ich, nie możemy ich osądzać, ale możemy tylko spróbować zrozumieć, jak oni wybrali tą drogę.
Есть что-то, что заставило их выбрать этот путь, и это тоже, в общем, можно назвать их правдой. И мы можем только их слушать, не осуждая, не понимая, но понять, как они выбрали этот путь.
Ну, в общем, да, мне кажется, какой-то одной, Лена права, и одной общей исторической правды мы не искали, и нам важны были именно судьбы конкретных людей.
Лена ма рация, и одной огульной историчной правды не пробовалишь мы знались. Для нас очень важный был лос конкретных людей. И хочу тут додать, что под конец каждой истории мамы такой малюткий комментарий. Лена писала о том, как жизнь нашего бохатера сложилась позже. И то również jest takie bardzo ważne. Для нас было bardzo ciekawe dowiedzieć, jak wszystko skończyło się, jak człowiek wyszedł, zwolnił się, wrócił w życie. Jak ci ludzie opisywali nam tą pustkę, jak życie zaczynało się od zera i jak bardzo długi okres w życiu ludzie żyli z tym doświadczeniem, jak stawali się innymi ludźmi, jak starali się znaleźć inny zawód. I ten taki mały szczegół, życie po lagrze, każdy miał zupełnie inne to życie. Być może takie legendy, które ci ludzie stworzyli dla siebie i chcieli tą legendą z nami się podzielić. Jak zbieraliśmy te wszystkie historie, to, co nam opowiadają, porównywaliśmy z książkami Svetlany Aleksijewicz i wydawało nam się, że mamy tak mocną intymność, nasze historie są takie łagodniejsze, bardziej wyszlifowane, być może, ale rozumieliśmy, że wszystkie bohaterowie naszej książki są nazwane swoimi imionami, dali nam swoje imienia i twarze. I po przeczytaniu ich wszystkich być może podejdziemy bliżej do jakiejś ogólnej prawdy, tak? Być może wtedy zaczniemy rozumieć, czuć to, co odbywało się. A teraz widzimy to wszystko jak rozrzuconą historię, którą trzeba zbierać w jedną całość.
W mieście my gdzie to nasz rzeczek podejdziemy do jakiejś общей prawdy, jeśli ona jest, i no, w общем, хотя бы чуть-чуть начнём как-то понимать и чувствовать, что происходило. Как калейдоскоп, как по кусочкам собирая эту историю.
Павел Калининкович Галицкий. 38 был на Колыме najcięższym rokiem. Rano przychodził starosta z pokaźną lagą i robił apel bez ostatniego. Czyli więźnia, który stawiał się na apel na końcu, tłukł tą pałą na śmierć. Więźniowie rzucali się do wyjścia, na dworze stali naczelnicy i ryczeli ze śmiechu, patrząc jak dochodiagi się spieszą i po sobie depczą. Sam tak się stoczyłem, że zacząłem zbierać głowy od śledzi na śmietniku. Strażnicy mnie zobaczyli, śmieją się. Dziennikarz, a w odpadach grzebie. Słyszę ich i czuję, że zamieniam się w bydle, ale nie mogę się powstrzymać. Było mi wszystko jedno, czy będę żył, czy nie, czy mam rodzinę, czy jej nie mam. Przychodzisz do pracy, bierzesz kilof, zaczynasz pchać taczkę. Wszystko bezmyślnie, obojętnie jak maszyna. Jest tylko jedna myśl o żarciu. I jak człowiek po czymś takim może myśleć, mieć jakieś refleksje. O żonie zapominasz, o dzieciach. Zapominasz, że jesteś człowiekiem. Tak wygląda łagier.
Zora Irina Ignatiewna Kalina. Strasznie się podobałam mężczyznom. Moja mama uważała, że to szło od środka, taki seksapil. Bardzo ładnie się ubierałam. Miałam taki kostium jak młoda brzuska, ciemno-biały. Na piersi malutki bukiecik fiołków i jasno-liliowy kapelusz. Po prostu szał, jak to się dziś mówi. A do pracy, jak chodziłyśmy, ciężki buszłat, stary, przepalony, dziurawy. Takie same spodnie i czapka uszanka. Ale zawsze przemywałam twarz i czesałam się. Zawsze wyglądałam jak człowiek. Źle bym się czuła, gdybym wyglądała jak trup. Miałam bardzo piękne warkocze. Grube jak pięść, popielaty blond. Ukrainki układały mi je nad czołem. Ślicznie to wychodziło. I czy wiedziała pani, że z nieszczęścia zawsze biorą się wszy? Dostałam ich w idealnie czystym więzieniu. Przed wysłaniem do łagru miała mnie zbadać lekarka, a ja miałam głowę całą we wszach. I nigdy nie zapomnę, jak powiedziała strażnikom, że nic nie mam, że nie muszą mnie golić na łyso. Do dziś jestem jej za to wdzięczna.
Głodowaliśmy potwornie. Ludzie grzebali razem ze szczurami po śmietnikach, zeskrobywali brud ze stołów i zjadali go. Warunki sanitarne były koszmarne, pluskwy tuzinami łaziły po ścianach, dochodziły do sufitu i spadały na prycze. W tych warunkach trzeba było określić reguły swojego postępowania. Ja zawsze przyszywałem sobie białe kołnierzyki do ubrania. Step, mróz dochodzi do minus 40 stopni. Idę z pracy w waciaku, obwiązany sznurami. Tak zmarzłem, że sam nie mógłbym rozwiązać tego węzła, ale wiem, że mam na sobie biały kołnierzyk.
Jak słyszymy łagier, słyszymy obóz, przede wszystkim myślimy o przeżyciu, przetrwaniu fizycznym. Ale wydaje się, że niezwykle ważne było także to nastawienie psychiczne, ta siła psychiczna. I chciałbym zapytać nasze autorki, czy tak naprawdę do przetrwania w łagrze ważniejsze było to fizyczność, czyli tak naprawdę kawałek chleba, czy może jednak ta siła psychiczna wewnętrzna?
Да, мне кажется, и то, и другое было важно.
Так, wydaje mi się, że jedno i drugie było bardzo ważne. Po pierwsze, niezwykle ważne było, do jakich warunków trafił człowiek. Jeżeli w tajdze ktoś na tartaku pracował, to nic tu nie mogło już uratować, tak? Nie było żadnej szans przeżyć. Opowiadali nam różne historie, tak, czasów Szalamowa, 37-8 rok i łagry pod koniec stalinizmu. W tym pierwszym okresie łatwiej było przeżyć niż później i nasze bohaterowie były w łagrach w czasach wojennych i powojennych. Oni czuli to, co jest troszkę lżejsze niż to, co było u Szalamowa. Mówiąc o naszych bohaterach, wszyscy przeżyli, ponieważ byli pracownikami miejsc, jakichś magazynów, gdzie były przechowywane rzeczy. Były kucharzami, aktorami w teatrach, wewnątrz łagrów. Mamy kilka takich bohaterów. Były lekarzami, pielęgniarkami i ludzi, którzy mieli wykształcenie, łatwiej było im przeżyć niż ludzi, którzy pracowali fizycznie. Tam szans nie było. I jeden z naszych bohaterów mówił, że rozumiał, że ludzi, którzy są z nim w barakach, że oni umrą. Jak ludzie przestawali myć się, czyścić odzież i wstawać rano, to umierały bardzo szybko. Ci ludzie właśnie w totalnym dołku już tracili twarz ludzką i bardzo szybko ginęli po tym. Aleksander Sniesyński był aresztowany w moskiewskiej sprawie i opowiadał, że w jego rodzinie 34 osoby zostały rozstrzelane, w tym babcia 70 lat, która trafiła do łagru w Trochansk w zimie, w płaszczyku i w bucikach. Na drugi dzień zginął tam, a on trafił do łagru, przeżył tam, nie poddawał się presji żadnej administracji i miał taką siłę wewnętrzną, taką godność, którą chciał zachować dla siebie. To była przyczyna, że przeżył i dał radę wyjść z tego łagru. Ale miał duże szczęście, że nie trafił na ciężkie prace fizyczne i mieliśmy takie dziwne uczucie. Oczywiście przekładaliśmy to na siebie, myśleliśmy, co stałoby się z nami, gdybyśmy urodziliśmy się 70 lat temu i nie byliśmy w stanie zrozumieć, co zrobilibyśmy, czy dalibyśmy radę przeciwstawiać się, czy pracowaliśmy, współpracowaliśmy z czekistami, czy nie. I myślę, że nikt, kto jest w bezpieczeństwie, nie może powiedzieć, czy dałby radę to wytrzymać, czy nie. I w tym sensie jesteśmy dumni z naszych bohaterów. Wiemy, na ile to są silne osoby, szczególne osoby. I to, co przeszły, tutaj nie ma jedynego jakiegoś wniosku. Nie możemy powiedzieć. Ktoś miał szczęście i udało mu się to przeżyć. Ktoś zachował godność i to mu pomogło przeżyć. Jedna z największych naszych takich odkryć to było to, że nasi bohaterowie pamiętają lepiej coś pozytywnego niż to, co było gorsze. Bardzo dużo ludzi płakali i nie jak przypominali sobie o śmierci, głodzie czy chorobach, a płakali jak wspominali coś miłego, co było dla nich zrobione. I z Jegeniem Kizimem rozmawialiśmy. To jest autor Godła Rosji. Rysować nauczył się w Lagry na Workucie.
i zaczął płakać. To jest bardzo stary człowiek i wspomniał sobie, jak siedział, chciał zapalić kawałek swojego materaca, nie miał co zapalić. Jak ktoś ochraniarzy zobaczył, jak on to robił, rzucił po prostu tam zapałki i coś, co można było zapalić. On, jak to opowiadał, to po prostu zaczął płakać od wdzięczności, od tego, że do niego był taki stosunek jak do człowieka i to dobre dla niego emocjonalnie było dużo ważniejsze. Dla nas to też było niezwykle ważne. Dowiedzieliśmy się o człowieku coś, czego wcześniej nie widzieliśmy.
K niemu odnieśli się jak człowieku. I вот это ощущение, что человек помнит доброту больше, чем он помнит зло, и эта доброта оказывается для него эмоционально важнее. Для нас тоже была очень важна, потому что она показала что-то важное про человека, чего мы раньше не знали.
W czasie śledztwa na szpalerce siedziałem w pojedynczej celi. Można w niej było parę kroków zrobić. Był późny wieczór. Palić się chciało jak diabli, a tytoniu brak. Wyciągam z materaca jakąś czy trawę, czy nie trawę i zapalam, żeby chociaż smrodu tego zielska się nawdychać. I taki odór się rozchodzi, że mój Boże, od razu walą do drzwi. Natychmiast przestać, to dyżurny. Taki dziadek, mały, krzepki i jak to mówią, kuternoga. No, myślę sobie, będą tarapaty. I nagle klapka w drzwiach się podnosi, do celi wpada jakieś zawiniątko i klapka opada. Ja nie śmiem nawet podejść, ale w końcu sprawdzam. A to gazeta, a w gazecie machorka, zapałki i kawałek draski. Dobry Boże, to on podrzucił, dyżurny. Po co to mówię? Bo kiedy on tam będzie, może wszystkie grzechy będą mu odpuszczone. Dzięki tej jednej machorce.
W ziemiance da się żyć. W środku burżujka i posłania na 8 osób. Jak jest dużo śniegu, to nawet nie jest zimno. Konwojenci mieszkali w sąsiedniej ziemiance. Najpierw myśleli, że jesteśmy wrogami, a potem razem przy ognisku siedzieliśmy, śpiewaliśmy. Przyszła wiosna. Usa się podniosła, wylała, zatopiła nasze ziemianki. Wtedy razem z bykami poszliśmy na górę do szopy. Jedzenie się skończyło, woda szumiała, huczała, zabierała drzewa, bryły lodu. Myśleliśmy, że to już koniec, że naszą szopę też zniesie. Strażnicy odłożyli broń, przedstawiliśmy się sobie wszyscy po imieniu i zaczęliśmy żegnać ze sobą. I wszyscy byliśmy takimi przyjaciółmi. Potem pewnej nocy woda przestała się podnosić. Konwojenci wzięli karabiny i znowu zaczęli nas pilnować.
Skąd pomysł na taką książkę? Dlatego, że mamy obok siebie zdjęcia starszych osób, tych, którzy byli osadzeni i tych, którzy pilnowali. O jaki efekt chodziło autorkom?
Po powodu idei, jak to nam przyszło w głowę, działać portrety, знаете, мы уже работали с Леной вместе в Новой газете, и у нас была
Co dotyczy pomysłu robić takie portrety, my już pracowaliśmy z Leną w Nowej Gazecie. Na pewno słyszeliście. To faktycznie jedyna niezależna gazeta w Rosji. Bardzo dużo spraw korupcyjnych opisujemy tam. Jest śledztw przeciwko ludności i oczywiście o represjach mówić. To jest jeden z naszych głównych tematów. I długie lata mieliśmy taką rubrykę Prawda Gułagu. Tam były materiały historyczne, wspomnienia. Razem z Muzeum Gułagu publikowaliśmy i zaczęliśmy zauważać, że w takich salach, na wystawach, w archiwach pojawiają się ludzie, którzy faktycznie wchodząc do sali zmieniają atmosferę. Oni fizycznie wyglądali inaczej. Nie mogę dobrać tutaj słów, żeby to wyjaśnić. Tacy bardzo starzy ludzie, którzy byli po prostu inni. Oni przyciągali do siebie uwagę. I wtedy zrozumieliśmy do diabła ludzi, którzy przeszli gułag, którzy przeszli represje, rehabilitowane gdzieś są żywi. Bardzo starzy, ale mają jakieś unikatowe doświadczenie. Wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w szkole, z książek, ci ludzie, świadkowi tego, są tutaj wśród nas, nasi dziadkowie, pradziadkowie. Oni żyją i jeszcze uczestniczą w różnych wydarzeniach. I pomyśleliśmy, że chcemy z nimi rozmawiać, robić im zdjęcia. I kwestia, jak ich fotografować. Tutaj też to było trudne, znaleźć takie podejście. I portrety są tu bardzo proste. Jest minimum jakichś zabiegów artystycznych. Zwykłe światło od okna i twarz na czarnym tle. Żadnych efektów specjalnych, żadnych kompozycji, scenografii. Po prostu chcieliśmy zostawić tylko twarz. Taką godną, spokojną twarz. Nieważne, w jakich warunkach człowiek mieszka, czy jest chory, czy nie. Kilka bohaterów, bardzo ciężko chorzy, to były ludzie półsparaliżowane, leżące i żeby zrobić portret, trzeba było im troszeczkę wstać i trzeba było zrobić taki portret, jak tym ludziom, którzy są na własnych nogach i dobrze się czują. Chcieliśmy wszystkich wyrównać, żeby była tylko twarz, oczy, a całą resztę, żeby czytelnik mógł usłyszeć bezpośrednio od tego człowieka. I jak pojawił się pomysł, to jest za drugą stroną drutu kolczastego, że będziemy im robić zdjęcia dokładnie takie same, bez żadnych etykiet, bez żadnej stylistyki. Niech to będą jednakowe portrety. Mamy taką mozaikę twarzy całej książki i tutaj bez imion, a po prostu na jednej stronie same twarze. I tak długo oglądaliśmy to z przyjaciółmi, próbowaliśmy zrozumieć, czy z twarzy, nie znając imienia i nazwiska, historii, zgadnąć, kim był ten człowiek, czy to był więzień, czy to był konwojer. Mamy bardzo dużo sami takich pytań, jak los się toczy, kto ma jakie szczęście. Staraliśmy się być tutaj nieoceniający. Staraliśmy się po prostu pokazać portret.
Вопросов вообще, как так складываются судьбы, кому что выпадает. Вот. А хотели максимально быть беспристрастными и сделать достойные портреты для каждого героя, который с нами согласился поговорить.
Szedłem wtedy drążką między barakami. Zima, słońce nisko, wschód albo zachód, nie pamiętam. Nawet nie zwracałem uwagi na atrybuty łagru, które zwykle drażniły. Wieże, druty, plac przed zoną. Patrzyłem na horyzont, na rąbek słońca i widocznie albo odezwały się nerwy ze zmęczenia, albo było to coś jeszcze. Poczułem nagle odrętwienie i pomyślałem, że już zawsze tak ze mną będzie. W tym poczuciu była i desperacja, i bezradność. Trwało bardzo krótko, może 2 minuty. To mija, kiedy tylko zaczniesz coś robić. Planować przyszłość, układać wiersze, myśleć, pisać do kogoś i tak walczysz z tym dławiącym uczuciem. Wytrzymać w obozie można tylko wtedy, gdy cały czas się czymś zajmujesz. Jeszcze w więzieniu, kiedy zacząłem układać piosenki, poczucie wewnętrznej niewoli zniknęło. No dobrze, są mury, są kraty, ale co mi z tego? Myślami mogę znaleźć się, gdzie tylko zapragnę.
Skorzystamy z obecności tłumacza, pan Marcin Szczeciński. Czy może miał pan pokusę przy tłumaczeniu relacji osadzonych i katów generalnie osób pilnujących, czy może miał pan pokusę używania innego języka. I generalnie, jak w języku polskim, czy łatwo było oddać tą specyfikę tych relacji?
Również przystępując do pracy nad polską wersją książki, starałem się, żeby nie tłumaczyć w taki sposób, żeby konkretne wypowiedzi wskazywały na to, że to mówi były więzień, to mówi była strażniczka czy pielęgniarka. Oczywiście ta stylistyczna różnorodność, ona musiała się pojawić. Książka musiała być polifoniczna w tym sensie, że to wypowiadają się bardzo różne osoby. To są zarówno inteligenci, osoby z wyższym wykształceniem, jak i osoby, które ukończyły kilka klas szkoły i byłych strażników, tak, którzy całe życie mieszkali w tym samym miejscu. Nigdzie nie byli, nic nie widzieli. Ale starałem się pod tym względem oczywiście różnicować, ale nie ze względu na taką, a nie inną zawodową przeszłość tych ludzi. Jeżeli chodzi o język polski czy rosyjski, ja myślę, że jeżeli mówimy o rzeczywistości łagrowej, to już w tym momencie używamy rusycyzmu i stąd też było nieuniknione wprowadzenie różnych zwrotów rosyjskojęzycznych, które dotyczyły życia rzeczywistości łagrowej. Koniec końców większość osób, zarówno spośród więźniów, jak i pracowników, to były osoby, dla których język rosyjski był językiem ojczystym. Również więźniowie innych narodowości, kiedy znajdowali się w Związku Sowieckim, oni również dla nich samych język rosyjski był językiem komunikacji, lingua franca. Niektóre zwroty rosyjskojęzyczne, które figurują w książce i które dotyczą życia, funkcjonowania obozu, a które zostały wprowadzone też w słowniczku na początku, ja na przykład znalazłem czy w tłumaczeniach Warłama Szałamowa na język polski, czy również w Innym świecie Grudzińskiego.
Ja proponuję, zacznijmy tą otwartą część naszego spotkania. Zapraszamy do zadawania pytań. Pan doktor Danielecki.
Zastanawiałem się i od początku, i teraz te pani wypowiedzi potwierdziły to moje pierwsze wrażenie, że w książce unikacie ocen, a nam by się chciało takiego wyraźnego pokazania, kto jest zły, a kto jest dobry w tej książce. I proszę mi powiedzieć, czy ja się nie mylę, że to jest trochę tak, że Związek Sowiecki był państwem, w którym te role, które się pełniło, były odgórnie przypisane. To znaczy każdy tak naprawdę bez względu na to, kim chciał być, mógł zostać albo strażnikiem w gułagu, albo więźniem, albo przez pewien okres czasu mógł być pilnującym, a przez inny okres mógł być więzionym. I teraz dokonanie takiej prostej oceny tego, kto był zły, a kto był dobry, jest po prostu niemożliwe. I jakaś trauma, która w tym społeczeństwie rosyjskim tkwi, ona jest nierozwiązywalna. I dlatego w Rosji, jak widziałem, stoją pomniki Lenina, od którego się to wszystko zaczęło, i są muzea gułagu, który pokazuje, jakie zbrodnie ten system popełnił. Dlatego właśnie nie możemy odróżnić tych twarzy, które są w książce. Na pierwszy rzut oka nie zobaczymy, kto jest pilnującym, a kto jest więźniem, bo właśnie każdy na różnym etapie życia mógł się stać sprawcą albo mógł stać się więźniem. Czy ja mam rację?
Давайте я расскажу историю из книги. У нас есть, по-моему, в книгу вошло 2 или 3 интервью с охранниками большой тюрьмы, которая называется Владимирский Централ.
Оповім історію з книжки. В книжці маємо 2 або 3 вивіади з Владимирський Централ, то есть таке в'язнення. 6-7 таких вивіадів зробили ми, а 1-2 трапило до книжки. Конвоїри зоставали в тим в'язненню через ціле життя. Oni nie mieli żadnego innego życia i nie dlatego, że wybrali sami to, tylko dlatego, że nie mieli innej możliwości. I obwiniać ich, że poszli na tą pracę i tam zostali, też nie możemy. I myślę, że tutaj bardzo ważne pamiętać o tej sile, która zmusiła ich to zrobić. To państwo wysyłało żołnierzy do łagrów tylko dlatego, że trafili jako jeńcy. Państwo w każdej chwili mogło zmieniać ludzi miejsca. nami. I to państwo nie pozwoliło przeprowadzić lustracji norymberskiego procesu, nie pozwoliło pokazać, kto faktycznie stał na czele tych represji. Nie stworzyło takiej jedynej narracji, żeby pokazać, kto jest winny. Nie powiedziało ludziom, że to było przestępstwem. I bardzo dużo ludzi zostało w takim niezrozumieniu tego, czym zajmowali się, ponieważ dużo tych konwojerek z Władimirskiego Centralu nie byli w stanie rozumieć, że robili coś złego. Oni robili to, co im kazali i nie myśleli, że można zachowywać się inaczej. Niektórzy rozumieli, że państwo, które wysłało ich do łagrów, już się skończyło i oni mówili, że podpisywaliśmy, że nie będziemy o tym mówić. My im mówili, że nikt was nie będzie oskarżać, że podpisaliście coś, ponieważ państwo już się zmieniło i do tego państwa są pretensje, że nie ma tego odczucia, gdzie jest złe, a gdzie dobre. A do tych ludzi nie mogę zastosować takiego odróżnienia zły i dobry.
A ludziom, którzy okazali się pod katkom, pod kolesem tego государства, ja nie mogę nikogo z nich nazwać плохими.
Ваш вопрос про личную ответственность, как я его понимаю, он, в общем, глубоко нами обсуждался, и мы, конечно, постоянно об этом говорили. Но что вот
и ваше питание о персональной ответственности, так разумеем то питание бардзо глубоко омавялись мы и целый час стараемся памятать о том, что моглись мы не працовать в лагере, моглись те робить цоковек. И то питание целый час где-то в środku мамы. Человек мог бы не втягивать себя до этого системы. И oczywiście z naszego doświadczenia, podzielimy się tym doświadczeniem, mamy bohaterów, do których przychodziliśmy do domu, było bardzo ciekawie rozmawiać, nie chcieliśmy wychodzić, unikatowe, cudowni ludzie, a byli bohaterowie, pracownicy przede wszystkim, gdzie było trudno emocjonalnie i po prostu po ludzku. Tak, były takie różne chwile. I tutaj poprze Lenę, że przy całej naszej chęci, że nikogo nie chcemy obwiniać, a chcemy tylko dać możliwość opowiedzieć swoją prawdę. Mamy tutaj w książce taki zły kontekst i tym złym to jest właśnie reżim, który zmusił człowieka cierpieć, głodować, zabijać swoich obywateli, swoich sąsiadów, swoich przyjaciół. Reżim, który nie pozwolił na sprawiedliwość i żeby prawda zwyciężyła, dostaliśmy część krytyki, że zmieszaliśmy więźniów i konwojerów, ale przed tym, jak zrobiliśmy to, skonsultowaliśmy to ze swoimi bohaterami i zapytaliśmy, czy zgadzają się. I taki Uchnelow to właśnie ten człowiek, który zapalił w celi. On powiedział, że jest przeciwny, ponieważ nic nie chce mieć z tymi ludźmi wspólnego. A Wiktor Bułhakow mieszka w Moskwie, dwa razy siedział i on mówił, tak, widziałem dobrych ludzi wśród konwojerów. Wiem, że oni nie wybierali swojego życia. I ja żyję jako szczęśliwy człowiek, a oni nie. I ja nie mam jakiejś nieprzyjaźni do tych ludzi. I jego zdanie właśnie było dla nas ważne. Chciałam jeszcze powiedzieć, ta książka z jednej strony to takie rekwium, pamięć o tych wszystkich, kto zginął, wszyscy bohaterowie, o których mówi się w tej książce, a miliony osób nie dożyli, zmarli w ciężkim cierpieniu, w strasznych warunkach, przedwcześnie. I to właśnie też o nich.
Wszystkich tych pogibszych i nie dożywszych do сегодняшнего dnia. Всех героев, которые там упоминаются, о которых вспоминают наши рассказчики, потому что миллионы человек не дожили. Миллионы человек умерли в жутких страданиях, в ужасных условиях раньше времени. И это, в общем, о них тоже.
Agnieszka Knyt z ośrodka Karta. Jestem przedstawicielką wydawcy, więc książkę znam, ale jeszcze nie zdążyłam panią zadać pytania, które mnie bardzo ciekawi. To znaczy, jak panie docierały do tych świadków? I czy byli tacy, których było trudno namówić na wywiady? Więcej ukazuje się świadectw ofiar. One chętniej mówią. Więc pytanie brzmi, jak panie docierały do tej drugiej strony i czy ona chętnie mówiła? Jakie to były rozmowy?
Мы начали с того, что мы думали взять интервью только у заключенных, их довольно легко было найти, потому что первые контакты нам дали в Московском мемориале.
Зачалишмы от того, что хотелишьмы взять вывяды только у вязнюв, в мемориале досталишмы контакты, позднее те особи переказывали контакты до своих приятелей, и то было таким ланцужком, так особи, с которыми разом сидели, або были в одной справе. С конвоирами было bardzo трудно. Najpierw myśleliśmy, że to niemożliwe. Pojechaliśmy do Republiki Konga, tam gdzie było bardzo dużo takich osób. Nie wiedzieliśmy, jak znaleźć tych konwojerów. I jedna kobieta, która była w Orkucie, 20 lat w lagerze, ona powiedziała, ale ja mam jedną taką znajomą, która była tam konwojerką i ona mieszka o tu. No, zwróciliśmy się tam i w ten sposób później już też taki łańcuszek otworzył się. Ta osoba dała nam do kolejnej, ta do kolejnej i tak jeździliśmy od domu do domu. I później i tak widzieliśmy, że brakuje nam kontaktów z konwojerami i FSB napisałam pismo, że mamy taki projekt w gazecie, prosimy nam pomóc i osoba do nas zadzwoniła z takim cichym głosem, jakiś oficer FSB i ja zaczęłam opowiadać, że my zajmujemy się i tak dalej, on bardzo cicho, bardzo tak tajemnicze powiedział, wiemy, czym się zajmujecie. I ja rozumiem, że profesjonalizm nigdzie się nie podzieje, nawet w 2010 latach powiedział, że niczym nie może nam pomóc, jednak wszystkie archiwa, które należą KGB i zostały przekazane do służby wykonywania wyroku, są tam i w tej służbie bardzo chętnie nam pomogli. Najpierw inaczej zinterpretowali nasze potrzeby. Powiedzieli, że mamy weteranów, którzy po 30 lat pracowały w systemie. Trzeba im pomnik zrobić, ale my wyjaśniliśmy, że nie do końca to jest nasza cel, ale chyba nikt mnie nie usłyszał. I on był dyrektorem służby wykonywania wyroków. Do obwodu archangelskiego jeździliśmy, wyjaśnialiśmy mu, co chcemy zrobić, że chcemy pokazać historię obu stron, ale nie miał nic przeciwko. Tak, wszyscy razem siedzieli i zaczął dawać nam kontakty ze swoich pracowników. Później mieliśmy prezentację książki w Moskwie. Zaprosiliśmy również tego człowieka z służby wykonywania wyroku. A nasza gazeta, Nowa Gazeta, jest bardzo słaba, ponieważ jest to bardzo opozycyjne zdanie. Piszemy o korupcji i człowiek służby wykonywania wyroku powiedzie, służba wykonywania wyroku i Nowa Gazeta bardzo dawno i ściśle współpracuje. Publiczność po prostu nie miała, oni zupełnie coś innego chcieli usłyszeć.
И публика замерла в ужасе, потому что это явно не то, что они ждали услышать. Вот, дальше он рассказал, какие мы молодцы, и что, в общем, никто больше не собирал рассказы наших дорогих ветеранов, и вот, наконец, кто-то это сделал. Я себя все равно чувствую немножко неловко, как будто я его обманула, хотя нет.
Чуя себя так трохи слабо, выдавало мне себя, что его трохи ушукал. Но он właśnie это прочитал в książce. Nikt z służby wykonywania wyroku nie są obrażony. Oni widzą tam tylko wypowiedzi konwojerów i w ogóle nie zauważają, że są tam też ofiary.
I nie zamieczają, że tam jest rozkazy ochranników.
Ja nie miałam możliwości przeczytania tej książki. Przeczytałabym ją bardzo chętnie. Prawdopodobnie inne by były moje pytania. Ale w tej chwili nie na zasadzie pytań, tylko powiem jedno. Jestem córką więźnia z Kołymy. Ja żyłam na tych opowiadaniach, o których prawdopodobnie panie pisały. Żyłam w latach od 46 do 74, aż do śmierci mojego świętej pamięci ojca. I wszystkie te opowiadania były właśnie w tej tonacji, jak panie wiecie, jak państwo wiedzą na pewno, także powtarzać tego nie będę. Ale powiem jedno, co mnie najbardziej, a muszę to powiedzieć, bo to we mnie siedzi, co najbardziej przeżyłam potem po śmierci mego ojca, kiedy dostałam dokumenty i było napisane akta, dzieło, numer taki i taki, i to były akta o moim ojcu, ludzi, którzy zeznawali w tym czasie, były protokoły i w tej chwili nawet przeżywam, że wtedy po prostu poczułam, niesamowite wrażenie miałam. Tak jakby mój ojciec w tej chwili stanął przede mną. Po prostu oto mam coś takiego, co jest o moim tacie i dopiero w wieku moim w tej chwili mogłam przeczytać, co mu zarzucano. I o co temu tak zwanemu reżimowi wtedy chodziło? O złamanie ludzi. Po prostu normalnie o złamanie ludzi. Do czego wracam? Wracam do tego, że jeżeli ta książka mówi o tych dwóch stronach, to znaczy przed tymi drutami i za, to ta pierwsza strona, jak gdyby ta część, mniej mnie interesuje, bo to jest opowieść właściwie mego ojca. Kałyma i te inne to opowieść mego ojca. Natomiast ta druga strona, właśnie jak wspominali to ci, którzy nadzorowali i to, co oni teraz mówią, kiedy już pewne rzeczy przetrawili prawdopodobnie, bo już nie są w tych latach, prawda? I następuje pewne wyparcie rzeczy złych. Potem już następuje takie wygładzenie. To jestem ciekawa, co oni w tej chwili mówią o tym. Właśnie z tego powodu sięgnę. Dziękuję pięknie.
Niezarekwirowane. Historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej. Spotkanie z autorkami tej książki, Anną Artemiewą i Jeleną Raczewą, prowadził profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wspomnienia wydał Ośrodek Karta i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Spotkanie jest zarejestrowane w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok 25 listopada 2019 roku. Fragmenty wspomnień czytali Olga Gordiejew, Wojciech Kujałowicz i Lech Pilarski. Całość opracowała Agnieszka Czarkowska.